Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Tak jest, Krzysztof Skorzeński na chwilę pewnie opuścił studio Poranka Wnet, ale jestem ja, jest gość Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2053 droga. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry. Jedyne wyjście to obudzić się. Tak przyśpiewał jest. Przed chwilą.
Tak, tilt, ale teraz wie pan, jest zmiana, bo to już nie są, to jest piosenka opozycyjna, więc już pan nie może jej śpiewać. Teraz
dlaczego? Ja uwielbiam opozycyjne piosenki. Ja jestem opozycjonistą w głębi serca.
To trzeba opuścić gabinet, dołączyć do Konfederacji albo Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy będzie pan mógł ciągle, a potem na odwrót i tak ciągle śpiewać, obudzić
się. Zawsze sobie znajdę taką niszę, w której mogę być dalej opozycjonistą.
A to takiej niszy zaraz, a może od razu przejdziemy, wybory samorządowe, spór w koalicji. Donald Tusk mówi, pożyczyliśmy wam wyborców, daliśmy wam, czyli trzeciej drodze, trochę wyborców, a teraz wam ich zabieramy, bo oni będą na nas głosować. Tak pisze na Twitterze Donald Tusk.
Taka miejska legenda z tym pożyczaniem wyborców, bo proszę zwrócić uwagę, co się działo po wyborach, gdzie poparcie dla trzeciej drogi rosło. To znaczy, że po wyborach ten elektorat też był pożyczony, bo tam, nie wiem, pod 18% podchodziło, prawda? Dzisiaj jest gdzieś w okolicach 15, czasem 16. Ja jestem spokojny o głosy na trzecią drogę, w szczególności w moich ukochanych Tychach. Pozdrawiam cały team, który pewnie na mieście częstuje tyszanki i tyszankawą w ramach kampanii wyborczej.
Bo tam też startuje Gramatyka.
Tak, Maciej Gramatyka, to mój brat ukochany. Pewnie zostanie prezydentem miasta.
Rodzina polityczna, a nie lepiej byłoby, żeby brat się zajął czymś innym, bezpieczniej.
No ale przecież ja nie mogę dyktować bratu, czym się zajmuje. No, on od kilkunastu lat jest samorządowcem, wybierają go ludzie, chcą go na tym urzędzie, no to...
Ale to rodzinnie bezpiecznie, jak ktoś jest prywatnie, ktoś jest publicznie, tu się powinien ograć, tu się uda, a tak wszystkie koszyki, wszystkie jajka w jeden koszyk.
Ale mój brat jest moim całkowitym przeciwieństwem. Jest szczupły, przystojny, dobry, mądry i parę jeszcze innych zalet posiada.
I startuje z Komitetu Prawo i Sprawiedliwość.
Nie.
Aż tak się nie różni.
Ale spod znaku biało-czerwonego serduszka startuje.
Czyli Koalicji Obywatelskiej, ale z poparciem trzeciej drogi załatwił pan bratu.
Nie załatwiłem. W zasadzie nie było nawet dyskusji. No jak brat miałby wystąpić przeciwko bratu, toż przecież to apokalipsa by była.
Biblijne. No dobrze, zaraz do biblijnych fraz jeszcze wrócimy. Zacytuję, bo to jest ciekawe jednak. Donald Tusk, 14 marca. Taktyczne głosowanie części zwolenników Koalicji Obywatelskiej na trzecią drogę pozwoliło nam odsunąć PiS od władzy. W tych wyborach jedynym kryterium będą nasze własne przekonania.
No i pewnie trzecia droga będzie miała jeszcze lepszy wynik niż miała w wyborach parlamentarnych. Bo ci wyborcy, którzy taktycznie nie zagłosowali na trzecią drogę, tylko przenieśli swój głos na platformę, bo pomyśleli, że na silniejszego zagłosują, pewnie tym razem zagłosują zgodnie ze swoimi przekonaniami i zgodnie z tweetem pana premiera.
Zagłosują zgodnie z przekonaniami.
Co ciekawe, chwilę później był tweet pana Roberta Biedronia dotyczący taktycznych wyborców lewicy.
Lewicy, którzy przeszli na trzecią drogę.
Szkoda, że Jarosław Kaczyński nie tweetuje, bo on pewnie by napisał o taktycznych wyborcach Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy mielibyśmy komplet, prawda?
Ale dobrze, to buduje atmosferę w koalicji rządzącej, tak całkiem szczerze, panie pośle, skoro wy takie uprzejmości sobie wysyłacie na Twitterze.
No ale jest kampania wyborcza. Mnie to w ogóle nie dziwi, że od czasu do czasu mamy różne poglądy. Poza tym koalicja nie oznacza jedności. Koalicja oznacza, że te poglądy się ucierają. Tam, gdzie potrzebne jest jedno zdanie, tam to jedno zdanie mamy wypracowane. Ja na przykład pracuję w resorcie, który jest dowodzony przez kolegów z Lewicy i nie mam najmniejszych problemów, żeby się z nimi merytorycznie porozumieć.
Z premierem Gawkowskim.
No tak, działamy na zasadzie obopólnego szacunku. Jeżeli mamy jakąś różnicę zdań, to rozmawiamy, aż ta różnica zdań zniknie.
A z drugiej strony Lewica mówi do marszałka Hołowni wyp 3 kropki.
To nie Lewica, to pani Anna Maria
przewodnicząca klubu Lewicy. To nie jest szeregowy poseł czy szeregowa posłanka.
No to tym bardziej nie powinna używać takich sformułowań. Co ciekawe, ona zdaje się nie przeprosiła za to.
Że przeprosi, jeżeli 11 kwietnia ustawy aborcyjne będą procedowane w Sejmie.
No to pokazuje, że nie ma w niej refleksji. No nie wiem, ona zdaje się słynie z tego, że refleksja jest dość daleko od jej tak zwanego mindsetu. Jeżeli nie potrafi przeprosić za tak ewidentny błąd. Rozumiem, że można coś powiedzieć w emocjach. Nie do końca rozumiem, że można coś napisać w emocjach, a już w ogóle nie rozumiem, że można tweetować w emocjach, prawda?
to rzeczywiście, chociaż ja wiele tweetów emocjonalnych to potem znikały, widziałem różne, to były
to
emocje.
To dlatego, że ktoś przejmował komuś konto, no. Prawdopodobnie. My tutaj się cyberbezpieczeństwem zajmujemy, więc analizujemy takie przypadki w NASK-u głównie.
Nie wiem, czy to było przyjęcie na konto, chyba nic na to nie.
Tak się
nie
zawsze
wskazuje.
Tłumaczyli wszyscy ci, którzy jakąś głupotę zatweetowali.
No dobrze, dociągniecie w takiej atmosferze 4 lata tą koalicję, panie ministrze, panie pośle, z Lewicą, z panią poseł, panią przewodniczącą Żukowską?
No wie pan, skoro koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Solidarną, Suwerenną jeszcze raz Polską, z Republikanami, a wcześniej jeszcze z Porozumieniem Gowina przetrwała niemal 8 lat, dlaczego my nie mielibyśmy przetrwać 4?
No, tylko przecież... o ile dobrze pamiętam, to nie w pierwszych 3 miesiącach nie byli takich kłótni. Nie kazali sobie, nie pamiętam, żeby Patryk Jaki pisał do marszałka z Sejmu Kuchcińskiego, żeby wyp 3 kropki.
Ale to mamy wybiórczą pamięć, bo ja wie pan, pamiętam jak przeciwko sobie głosowali. Nie wiem, czy pan pamięta słynne głosowanie nad Krajowym Planem Odbudowy, tak, gdzie ale... Suwerenna Polska zagłosowała przeciw swojemu własnemu rządowi.
Ale to już był 4. czy 5. rok rządów. A nie pierwszy, drugi czy trzeci miesiąc rządów, panie. Jak wy tak zaczynacie, to jak chcecie to ciągnąć do końca?
Naprawdę, proszę, ja wiem, że to jest medialnie fajne, że tutaj iskrzy w koalicji. Tak, też czytam te portale. Iskrzy w koalicji.
No, a jak to nazwać?
Żukowska
to,
że... znowu napisała jakąś głupotę, ale to naprawdę
a
nie ma...
A pan mówi, że przewodnicząca waszego koalicja pisze głupoty. To też nie buduje atmosfery. No, ale to, i tak 4 lata
ale,
będziemy
pan,
żyć.
Ale to ja nie krytykuję. Ja oceniam. No jak można napisać wulgaryzm skierowany do drugiej osoby w państwie? To naprawdę no, w jakikolwiek można. Sposób się broni według pana? Można mu to powiedzieć. Jak Szymon Hołownia by mi nacisnął, na przykład nadepnął na nogę, to mógłbym w emocjach powiedzieć mu...
Albo bym upuścił panu łom na stopę. Ja rozumiem wtedy, ale...
Kowadło.
Kowadło na przykład. No ale tu nie ma przeproszenia. No dobrze, czy ja rozumiem, tak to będzie wyglądało, ale żadne słowa tej koalicji nie skruszą. Cokolwiek by pani Żukowska o panu czy o Szymonie Hołowni powiedziała, to i tak koalicja będzie trwać jak skała. Dobrze rozumiem?
Koalicja 15 października realizuje swój program wyborczy, jest porozumieniem, które jest zawarte na całą kadencję. Nie wydaje mi się, żeby słabsza dyspozycja kogokolwiek czy którejkolwiek z nas mogła mieć na to wpływ. To jest troszkę ponad horyzont myślenie. To jest myślenie o Polsce, to jest myślenie o realizacji programu i wolę w taki sposób do tego podchodzić.
Jak będzie wyglądała kwestia aborcji za 3 miesiące?
No moim zdaniem 11 kwietnia odbędzie się debata. Z tej debaty wyjdą wszystkie 3 projekty ustaw.
To zagłosuje za każdym z tych 3, zagłosuje, także za Lewicą.
Zagłosuje za tym, żeby każdy z tych 3 projektów trafił do prac w komisjach. Bo tak się umówiliśmy z naszymi partnerami koalicyjnymi. Co więcej, byliśmy tak umówieni od zawsze. To nie jest żadna niespodzianka. Gdyby ta debata odbyła się wcześniej, przed wyborami, to prawdopodobnie wszystkie z tych projektów wylądowałyby w koszu, bo nie było jednoznacznej deklaracji naszych partnerów o tym, że będą skierują wszystkie 3 projekty do dalszych prac. Ja w pełni rozumiem decyzję.
A z jakim humorem pan zagłosuje? Bo prawie na pewno będzie wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu Lewicy de facto dowolna aborcja do 24 tygodnia ciąży.
Zagłosuję za tym, żeby ten projekt trafił do komisji, dlatego że w historii Rzeczypospolitej...
Z czystym sumieniem?
Wie pan, to nie jest kwestia sumienia w tym momencie. Kwestią sumienia byłoby głosowanie...
To jest kwestią sumienia, jak nie to.
Nie, ale to kwestią, to, że ja się z czymś nie zgadzam, to nie znaczy, że Sejm nie ma nad tym pracować. Umówiliśmy się z naszymi partnerami, że wszystkie 3 projekty skierujemy do komisji, do nadzwyczajnej komisji, po to, żeby ona nad tymi projektami pracowała. W moim, znaczy ja mam takie myślenie o ładzie, nieładzie w zasadzie aborcyjnym. Proszę zwrócić uwagę, że ten nieład aborcyjny w Polsce jest ukształtowany 2 wyrokami Trybunału Konstytucyjnego. Jednego tego prawdziwego, jednego tego udawanego i moim zdaniem to trzeba zmienić. Ja jestem głęboko przekonany, że jedyną ścieżką do zmiany, nie, jedyną ścieżką do zmiany tego jest referendum, bo referendum odbywające się przy frekwencji powyżej 50% jest wiążące dla wszystkich organów państwa. To znaczy wszystkie organy...
zapisy konstytucji?
Nie znosi zapisów konstytucji.
Właśnie. Mamy wyroki trybunałów, pan jednego trybunału nie uznaje pańskie, no nie wiem czy prawo, no pańska wola, ale są 2 wyroki, które jasno podkreślają,
jest,
że polska
wyrok.
Ustawa zasadnicza, nie no jest wyrokiem, cały czas widnieje w monitorze polskim. Proszę zobaczyć www.monitor polski, jest wyrok opublikowany, jest obowiązujący
prawo. Wyroku. To, że to się nazywa wyrok, to nie znaczy, że to jest wyrok. Jest jeden wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo wtedy Trybunał Konstytucyjny był. Potem już Trybunału Konstytucyjnego nie było. Była przybudówka partyjna, która udaje Trybunał Konstytucyjny i urzęduje w jego budynku.
To jest ciekawa teza, bo to znaczy, że wszystkie wyroki, które są wydawane po roku, którym 16, 17 już pan ich nie uznaje i pan...
Ale w prawie, wie pan, jest taka zasada, że jeżeli w składzie sędziowskim pojawia się nieuprawniona do tego osoba, to wyrok nie istnieje. Jest cała ścieżka, która jest w stanie to ten fakt prawnie potwierdzić. I no dobrze, ja właśnie tak o tym drugim, tak zwanym wyroku myślę.
O Trybunale jeszcze będziemy rozmawiać, no ale dobrze, jest wyrok jeden, jest wyrok zdaniem wielu drugi, bo on widnieje w Monitorze Polskim. Ja jako legalista i osoba, która prawo szanuje, patrzę Monitor Polski, opublikowane, stosuje.
No, a tak, potem odbywa się referendum. To referendum odbywa się przy ponad 50-procentowej frekwencji i z ustawy o referendum wynika, znaczy generalnie z konstytucji wynika, że wynik tego referendum jest wiążący dla wszystkich organów państwa. A z ustawy o referendum wynika, że w ciągu pół roku te organy państwa mają czas na dostosowanie stanu na ten, który, o którym Polki i Polacy zdecydowali w referendum.
A o wszystkim, przykład, jakby podjąć decyzję, że dziennikarze Radia Wnet to nie są osoby ludzkie. Takie
no
pytanie. No i głosujemy i co wtedy?
No to by pan przegrał
albo
takie referendum.
Albo że wszyscy ludzie, albo wszyscy pan... łysi nie są. Nie,
a od łysych, nie... od łysych to się proszę od... No,
albo wszyscy brunetci.
Ale pan jest no, perfekcyjną osobą ludzką. No to no dlaczego? To... I to wszyscy dziennikarze, których tu spotkałem również.
No właśnie, no to jak możemy głosować nad tym, co jest człowiekiem, a co nie jest człowiekiem, co jest zapisane w Konstytucji?
Ale
to...
my nie głosujemy nad tym, co jest człowiekiem, a co nie jest człowiekiem.
Albo kto nawet jest człowiekiem.
Albo kto jest człowiekiem, a kto nie jest człowiekiem, tylko decydujemy o tym, jak powinien wyglądać ład aborcyjny w naszym kraju. Takie same głosowania odbywały się na przykład w Irlandii, w wielu stanach Stanów Zjednoczonych.
A potem zmieniono konstytucję na podstawie tych referendów.
No
to
dobrze,
był taki
no to,
proces.
No ale,
zmienicie konstytucję w tym
ale
parlamencie.
Nie ma potrzeby zmiany konstytucji. Przecież tak zwany kompromis aborcyjny funkcjonował przez dobre 30 lat bez potrzeby zmiany konstytucji. Dopiero nieodpowiedzialne działanie pani Przyłębskiej i towarzystwa wywróciło go do góry nogami i spowodowało tę sytuację, którą mamy dzisiaj.
To konkludując, powrót do kompromisu? Pana osobiste, pytam o na personalne, osobiste zdanie, o ile pan takie ma w ogóle?
Oczywiście, że mam.
To
ja mówię zawsze i nie boję się tego powiedzieć. Ja jestem przeciwnikiem aborcji na życzenie. Natomiast zagłosuję tak w tej sprawie, jak zagłosuje społeczeństwo. Uznam wolę społeczeństwa wyrażoną w referendum.
Miał kształtować, jakby był wymarzony pański ład, Michała Gramatyki, ład aborcyjny w Polsce.
To proszę pytać
kompromis?
Kobiet o takie rzeczy. Mężczyźni mogą mieć tutaj głos doradczy, mogą brać udział w procesach demokratycznych
nie,
na tej zasadzie.
Pan od odpowiedzi.
Nie uciekam.
Szczerze, trochę odwagi, ale... panie ministrze. Michał Gramatyka, trochę
panie
odwagi.
Panie redaktorze,
bo
to
ja
już
mam odwagę.
Sam fakt, że ja siedzę tutaj versus pana, to jest w ogóle dowód na moją niepospolitą odwagę.
Nie, bez
o
przesady
tej porze.
Żadnych... O tej porze to rozumiem.
No.
Szczerze, ład, kompromis, tak jak teraz mówi, trochę po nie w czasie być może dla niego premier Mateusz Morawiecki, kompromis aborcyjny to jest dobre rozwiązanie, czy jednak większa liberalizacja, panie pośle?
Znaczy w programie trzeciej drogi jest natychmiastowe przywrócenie kompromisu aborcyjnego, a potem rozpisanie referendum w tej sprawie po to, żeby Polki i Polacy mogli się w tej sprawie wypowiedzieć. A ja zagłosuję tak, jaki będzie wynik referendum.
No i to jest stanowisko Michała Gramatyki. No dobrze, a Zielony Ład? Tak, żeśmy się umówili, że nie będę bardzo złośliwy w tej sprawie, więc tylko troszkę...
Nie wierzę, że pan nie będzie złośliwy. To w ogóle
tylko
jest...
troszkę. Zielony Ład, tak czy nie, europejski?
Zielony Ład służy Europie. Mamy bardzo poważny kryzys klimatyczny i to jest jakaś metoda walki z tym. Zmniejszanie emisyjności gospodarki jest jakąś metodą ograniczania naszego wpływu na środowisko. Więc pewnie te zapisy Zielonego Ładu pakietu Fit for 55 będą modyfikowane tak, żeby były mniej uciążliwe dla niektórych grup społecznych, w tym na przykład dla rolników. No ale jako całość, no to myślę, że warto to popierać.
Dyrektywa budynkowa. To przerwę, bo tu mam otwarte okno i otwarte drzwi w studio, czyli taki przeciąg, który snuje się po naszym studio i...
Mi jest akurat bardzo dobrze.
To tak? Zostawić tak. Otwarte okno?
Nie przeszkadza mi to w ogóle.
No dobrze, to musiałem dbać o zdrowie pana ministra.
Pan takim władczym gestem po prostu kazał te drzwi zamknąć. No.
Nie.
Ożyłem pod wrażeniem.
Nie, absolutnie nie ma to. Dobrze, Zielony Ład.
A te drzwi otworzył sam redaktor naczelny. To nie tak. Jest tak, że one się przypadkowo otworzyły.
No, zostawił specjalnie w przeciągu, to zamach na pana ministra. ministra. Dobrze, dyrektywa budynkowa. Nie wiem, czy pan słyszał takie hasło.
Słyszał.
I co pan myśli, minister?
Nie jestem specjalistą w tym zakresie. Naprawdę. To myślę, że warto porozmawiać z kimś odpowiedzialnym za infrastrukturę albo za środowisko.
Pan... Łukasz się słucha komisji śledczych i jest przyzwyczajony do takich odpowiedzi jak pan minister. to...
ale ja chętnie o cyfryzacji porozmawiam z panem.
Cyfryzacja jeszcze na koniec, ale dobrze.
Naprawdę... Ale co z tą dyrektywą budynkową? No niech pan powie.
No na przykład ten gaz, że nie będzie można montować od roku 30. Ta zero emisyjność, wszystkie obawy, które są z tym związane, że ludzi nie będzie stać na tak głęboką termomodernizację. Do tego jeszcze dokument polskiego rządu, który podkreśla na odpowiedź na interpelację posłów Konfederacji, że nie wiadomo skąd wziąć pieniądze na termomodernizację, że pewnie to będą pieniądze z naszych kieszeni.
No dobra, to spróbujmy, zastanówmy się nad tym tematem inaczej. Wie pan, ja mieszkam na Śląsku, mieszkam w Tychach, mieszkam w takiej dzielnicy podmiejskiej. I w tej dzielnicy podmiejskiej większość źródeł ciepła w domach jednorodzinnych, to są piece węglowe, bo na Śląsku węgiel jest relatywnie tańszy niż na przykład w Warszawie. I teraz skutkuje to tym, że Tychy w okresie późnojesiennym i wczesnowiosennym są jednym z najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast w Polsce.
Jakie było rozwiązanie?
Czy to znaczy, że mamy nie przeprowadzać procesów termomodernizacyjnych i nie zachęcać ludzi do zmiany tych źródeł ciepła, bo przecież węgiel jest tańszy, bo przecież może być ich nie stać na termomodernizację, a stać ich potem, nie wiem, na leczenie chorób serca albo chorób płuc, które są pochodną smogu?
A na przykład rząd chciał dofinansowywać poprzednie czy obecny wymianę kotłów na gaz, ale w roku 25, czyli od następnego roku, takie programy nie będą już dozwolone.
No bo pojawiły się dyrektywy dotyczące norm środowiskowych i tak zwanych najlepszych osiągalnych, czy tam najlepszych dostępnych technologii, BAT, staje się one się nazywają, które pokazują, że paliwo gazowe też się nie mieści ze względu na swoją zbyt wysoką emisyjność. Dla mnie to jest absolutnie zrozumiałe.
Czyli pompa ciepła.
No na przykład pompa ciepła. No.
Żeby postawić pompę ciepła, trzeba cały dom zmodernizować. Ma pan 200 tysięcy na koncie, bo tyle to kosztuje.
Ale wie pan...
Ja nie mam.
Myślę, że...
Pana sąsiadów ma 200 tysięcy na koncie?
Wymiana źródeł ciepła z węglowych na przykład na gazowe była bardzo mocno dofinansowywana przez samorząd województwa śląskiego, przez samorząd miasta Tychy. Tutaj też znajdą
teraz
się pieniądze.
To się już kończy, czyli znajdą się pieniądze.
Ale jak to znajdą się pieniądze? Gdzie? W czyjej kieszeni? Bo patrzę teraz na przykład na możliwość wprowadzenia podatku katastralnego.
Jezus, te pieniądze... Katastralnym, to straszą wszyscy od co najmniej 30 lat.
No ale ktoś
jeszcze
może...
Jak ja studiowałem prawo, to już nas straszyli.
Ale ktoś może wprowadzić i być może będzie to koalicja, która teraz rządzi w Rzeczpospolitej.
To jest taki latający Holender, ten podatek katastralny.
No,
wszyscy im straszą,
niby,
a nikt go nigdy nie
niby
widział.
Strachy na lachy, ale tyle płacimy za transformację energetyczną. Każdy obywatel europejski tyle pieniędzy płaci, a to jest tylko 7% emisji w skali świata, a do tego wszystkiego przecież jeden wulkan wystarczy, żeby zmienić ilość CO2 w atmosferze, więc to jest taka walka, teraz nie mówię, mówię w cudzysłowie, walka z Panem Bogiem, który nigdy się człowiekowi nie udała, panie ministrze.
Gdyby tak było, to nie odchodzilibyśmy od węgla. Gdyby tak było, to nie montowalibyśmy elektrofiltrów na kominach. Gdyby to, co pan redaktor mówi, było prawdą, że jeden wulkan może to przecież wszystko wysadzić w powietrze, no to dlaczego?
Ale, co innego rozsądek, a co innego ideologia, bo to są dwie różne rzeczy. Rozsądek mówił o tym, że należy biednym pomagać, a ideologia mówiła, że należy ich zamykać w łagrach, więc to jest bardzo poważna różnica.
No to już zaczyna być dyskusja na bardzo wysokim C. Nie wiem, czy jestem w stanie dosięgnąć tego poziomu.
No dobrze, to jeszcze jeden temat. W piątek 100 dni rządu idą przeliczenie.
Tak, ja nie lubię takich 100 dni, wie pan, bo 100 dni, ja jestem bonapartystą.
No bo Donald Tusk naobiecywał,
nie,
teraz
nie, ja jestem, wie pan, bonapartystą i mi się 100 dni kojarzy z bitwą pod linii, a później z bitwą pod Waterloo.
Donald Tusk wygra swoje pierwsze 100 dni?
Oczywiście, że wygra. No przecież ten
dowiedzie,
rząd...
Dowiedzie, powie, wszystkie 100 obietnic załatwiłem, 60 tysięcy po dowolnym odpadku jest i wszyscy się cieszą.
Ten rząd zrobił mnóstwo dobrych rzeczy, wie pan, chociażby w moim resorcie bardzo dużo dobrego się dzieje. W końcu wprowadzimy na przykład Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej albo dyrektywę o tak zwanym AML, czyli o Advanced Mobile Location, która powoduje to, że jak na przykład zaśnie pan w lesie, to służby ratunkowe będą wiedziały dokładnie, gdzie pan jest, a nie będą musiały kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych przeszukać, żeby pana znaleźć. Nawet z tym telefonem, który pan ma.
Mam nadzieję, że jak będę spał w lesie, to nikt nie będzie będzie mnie namierzał i pan minister mnie nie znajdzie, że przynajmniej w lesie będę miał chwilę
spokoju. No jak będzie zimno, to zanim pan zamarznie, to pana znajdą, no.
Ech, kontrola. No dobrze, to co na koniec? Pewnie do pana ministra na koniec 100 dni.
O pornografii możemy porozmawiać.
Nie, to nie. To nie? Mam za mało czasu na takie pytanie.
To jest bardzo ważne wyzwanie, żeby dzieciakom to
To ostatnie pytanie będzie takie. Czy będzie pan lepszym ministrem niż poprzednik?
Akurat w resorcie cyfryzacji, moim zdaniem, nasi poprzednicy mają dość dużo sukcesów, które ja uznaję i doceniam.
Czyli jednak jest kontynuacja.
No, myślę, że dobre rzeczy trzeba kontynuować. Za chwilę będzie pan miał tutaj byłego ministra od środowiska, który też parę rzeczy dobrych zrobił w czasie swojego urzędowania.
I jak się zrobiło miło na koniec rozmowy. Michał Gramatyka Polska, to chyba, że pan chce zostać z nami, bo jest Jacek Ozdoba.
Nie, proszę pana, ja muszę do pracy, to ja wiem, że tutaj
ma pan niedaleko.
Tak.
No dobrze.
No to dobrze.
To kończymy. Kropka. Michał Gramatyka, Polska 2050, wiceminister cyfryzacji. Panie pośle, panie ministrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
A myśmy się zagadali jak zwykle, tylko dżingiel. Nie będzie piosenki, dżingiel i zmieniamy gościa.